16.30, bliżej życia, Żaneta Walentyn, witam Państwa. W listopadzie 2006 roku, czyli 50 lat po tym, jak spalono zagłuszarkę wolnej Europy w Bydgoszczy, rozmawiałam z uczestnikami tych wydarzeń i z rodziną jednego z uczestników, ale za to osobę, która była uznana za prowodyra, otóż z rodziną pana Tadeusza Gulcza. Ci ludzie wówczas, to był rok, przypominam, 2006, byli bardzo rozczarowani tym, że przez tyle lat i w wolnej Polsce nie udało się ich zrehabilitować i cały czas uważani byli za chuliganów, bowiem skazano ich za wyczyny chuligańskie, wybryki chuligańskie i musieli bardzo, bardzo jeszcze długo czekać, żeby wreszcie ten taki haniebny wyrok udało się unieważnić. Przypomnijmy sobie zatem te opowieści sprzed 11 lat.
Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy informowali was o wszystkich poczynaniach polskich na arenie międzynarodowej. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Walkę z wynalazaniem młodzieży.
Ja byłam rano w kościele, mąż był później w kościele. Także jedno było w domu z dziećmi. I jak przyszedł z kościoła, siedzieliśmy razem, a 16:00 po południu było i podchodzi do mnie, mówi, wiesz co, ja muszę iść do miasta. A ja jeszcze mówię, no po co w ogóle, nie? Nic mi na to nie odpowiedział, tylko ja muszę iść. Wieczór się zbliżył, nocy nie ma, nie przychodzi. No już podenerwowana byłam, idę rano na posterunek i pytam się, co jest, bo mąż poszedł do miasta, a nie wrócił. Jest aresztowany tymczasowo.
Z tego, co oni mi opowiadali, proszę, tu stał słup drewniany, jakiś wielki słup drewniany. Całe nagłośnienie to oni mieli tu.
Aha.
Potem oni to podpali, dlatego podpalili, bo tu ktoś przychodził z metalowe, to potem to zmieniło się, ale tu mieli jakoś tam to obserwowali, całe nagłośnienie mieli tu.
Ta willa gdzieś tu musiała być, w której
to,
oni
w tym
mieli.
Miejscu, proszę pani.
Ta?
W tym budynku.
Ten budynek, tam, to jest ta willa?
I tu właśnie oni to spalili.
Aha.
To podpalili i to zniszczyli.
To jest jeszcze jeden z postumentów, betonowy postument. Na którym stała zagłuszarka, tak, to mi mówiono.
No, więc właśnie o to chodzi. To
A kiedy pan się dowiedział o tych wydarzeniach? Wtedy, 50 lat temu już pan wiedział?
Nie, proszę pani, niedawno? Ja dopiero parę dni tutaj mieszkam. Czy tyle, co tutaj z tymi ludźmi stąd rozmawiałem.
Panowie, a wy słyszeliście kiedyś o tej zagłuszaczce, która tutaj stała i została spalona?
Nie.
A pan może?
Nie, za młody chyba jestem.
Nie słyszałem naprawdę.
Bo tutaj jest nawet tablica, ale nigdy nie interesowaliście się tym, panowie.
No bo tutaj już niedawno zaszli tutaj pracować, nie? Także
nawet nie pochodzimy.
W tym miejscu bydgoszczanie w proteście przeciwko komunistycznemu reżimowi, niewyraźnie widać litery, spalili 18 listopada 1956 roku maszt radiostacji zagłuszającej. Ale ktoś położył kwiaty i znicz.
Jedę na wysokości Orbisu i słyszę jakiś szum. I podchodzę dalej, to było coś w pół do siódmej. Słyszę, przed komuną, radostacja to zupełnie przy końcu było. Oczywiście tam spalenie tego masztu, później do tej całej, takie pomieszczenie było, ta cała aparatura była, żeśmy tam też zniszczyli. I tak jedno i drugie, jak to się mówi, w jednym czasie się wszystko, jak to się mówi, moim językiem prywatnym, się topiło.
Będziemy przedstawiali wam polską niezależną myśl polityczną, która zdławiona została w ujarzmionym kraju. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach.
W tą niedzielę, proszę, z książkami, bo to już ciemno było, a na 8 miałem dyżur, bo to od 8 wieczór trwało do 8 rano. Więc tak przed 8 idę, widzę tłum ludzi. Biwatują z takimi kijami. Powyrywane szczeble z płotów. Tam przy Szwederowie, tam na Dąbrowskiego. Stoi wojsko, chuszczy. Masę wojska. Z karabinami, mówię, coś tu tego, nie? No ale muszę wejść na obiekt. Wsteczką. Oni byli zaabsorbowani tym, że masz się pali, bo się pali już masz tamtenowy. Wszedłem na ten nadajnik i był tak mój kolega. Ja właściwie z nim dyżuru nie miałem, ale tak jak już się składało. No ale doskonały radiomechanik po szkole zawodowej. No i on tam pracował jako technik, ja jako mechanik. Kiedy ja wszedłem na radiostację, zamknąłem drzwi, mówię, Benek, uciekajmy, bo słyszałem odgłosy, tu są ubowcy i mówię, tu trzeba zwiewać. Ale nie z powrotem drogą, bo nas dobiją, krzyżują nas tutaj. I przez okno skoczyliśmy do ogrodu. Także myśmy zaskoczyli, to nikt nas nie widział.
I teraz zanim się zastanawiałem się, co zrobić, bo ja pracowałem w fabryce lodówek. I pytałem się rodziców, iść do pracy czy nie. Nie pójść, co z miejsca podpadnę. Ale muszę powiedzieć, pójdę. Niech będzie, co chce. Ktoś przychodzi do mnie, a to ktoś, no to ten portier. Borowski, ja jeden, tak, owszem, na porciernie. Ale po co? Ktoś tam na ciebie czeka. Myślałem, rodzina, może czuć tam do załatwienia. Patrzę, dwóch w cywilu i jeden, czterech ich było, bo plus kierowca to czterech było. Ubierać się. A im po co? Ubierać się, nie tłumaczyć. Na samochód, otwartym samochodem, reklama, nie jedziemy, ale jak było. I na Chodkiewicza, do komendy tam. Tam ta cała komenda była i do aresztu.
Obecnie przemówi prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej.
Ja nie miałam wiadomości. No i na sprawę. Sprawy były. To teraz ja już nie pamiętam, czy ja miałam zawiadomienie tej sprawy, czy nie. Chyba było, że na sądzie już było ogłoszone, kiedy będzie sprawa. Bo ja chodziłam na te sprawy specjalnie już i tego, bo raz, że się widziałam z mężem, a drugie, no chciałam słyszeć ten cały przebieg. Dla mnie to było rozczarowanie. Ja chodziłam tak zapłakana, jak teraz coś się popłakałam tam. Do pracy chodziłam, dwoje dzieci, no trzecie, jak się mówi, w ciąży byłam z trzecim. No a teraz jak był oskarżony na tyle lat, no ja największy problem miałam, gdzie dzieci urokować, gdzie dzieci zostawiać, bo do pracy musiałam iść. To tak, najstarszego syna do żłobka woziłam, drugiego tam taka starsza pani w podwórzu tam się zajmowała tym synem. A później jak córka się urodziła, miała 3,5 miesiąca, jak ją odwiozłam do moich małych dzieci, do Grudziądza. A przykrość miałam taką wielką, bo ona była bardzo spokojna. Co się na nią spojrzała, mając 3,5 miesiąca, pani to się śmieje, cieszy się, a pani... Dla mnie to rozpacz była. Byłam z myślą, że tu się śmieje i ja się cieszę nią, a nie wie, że idzie w obce ręce. Także jak ja ją oddałam, to pojechałam z tym starszym synem ze sobą, zabrałam. I no i także tam się została, to co 6 tygodni jeździłam tak na odwiedziny To takie były odwiedziny, że drugie piętro przez okno mi tylko pokazali. To tak 15 minut i z góry tak z dołu patrzałam w okno. A czy to było moje dziecko, czy kogoś innego mogli podstawić, to nie wiem. To do roku czasu tak było. Dopiero po roku była izba przyjęć i dopiero dziecko przyszło, co miałam widzenie w jednym pokoju. No to tak. Ja się nie nacieszyłam, tylko się napłakałam na tym widzeniu, bo... I także to było przed gwiazdką, a za rok na gwiazdkę odebrałam. To ta starsza pani, co miała tego syna młodszego, ta się zlitowała nade mną i mówi, pani przywiezie, mówi, ja ją wezmę, mówi, się zaopiekuję. I dzięki tej starszej pani, ona miała już ponad 80 lat. I ona po prostu mnie współczuła i ona się, obca osoba, tak zlitowała. I wtedy ją zabrałam do domu.
Ja pamiętam, jak byłam z mamą na widzeniu u taty.
Tak. Mnie.
Pamiętam sytuację, że...
Ale ile lat miałaś, to chodziłaś już, czy trzy latka?
Trzy czy cztery latka.
Miałam, coś, wiem, bo nie pamiętam sama już wieku.
Mama pamięta tą sytuację?
Ja tylko pamiętam, że byłaś malutka, było zimno, pojechaliśmy do tego, do Malburga, bo tam trzeba było przesiadać. I tam byłam z córką pierwszy raz, to było...
Ja pamiętam tylko właśnie sytuację, jak mama z tatą rozmawiała i tata złapał mamę za kolano. Pamiętasz, mama, to? Ale później już tak nie. A samego momentu, jak tata wrócił do domu, nie pamiętam.
Nie pamiętasz, jak tata wrócił?
Nie.
Tata, jak przyszedł do domu, to normalnie zdziwiony, rozgląda się wszędzie po pokoju, wszędzie, jak i wiadomo, jak było po tylu latach. Problem później mąż miał znowu z przyjęciem do pracy. To był problem, bo to też każdy tak patrzył, że obo siedział, bo tego i też o przyjęcie do pracy chodził, szukał i tego, no ale wreszcie wtedy znalazł, no i pracował w tym Zachemnie.
Na pewno jakieś piętno cisnęło na nim to te lata, które przesiedział w więzieniu.
To już wyłysiał,
ale
powiedzieć.
Chodzi o samą psychikę, wie pani, nieraz jako osoba dorosła. Płakał, po prostu płakał. On nie chciał mówić, bo ja właściwie jeszcze byłam małą dziewczynką wtedy. Mówi, tata zginął, jak miałam 13 lat. Ale właśnie pamiętam, jak nieraz popłakiwał sobie.
Od nas samych, od tego, jak cały naród podporządkuje się ściśle wskazaniom kierownictwa partii i rządu, zależeć będzie realizacja naszych celów wytkniętych na 8. plenum i kształtowanie się naszej sytuacji wewnętrznej.
W Solidarności byliśmy w 91 roku i z przykrością muszę stwierdzić, że Solidarność nam ręki nie podała. Nie podała. Przykro było. Już nie mnie, ale ze względu na mamę. Ale, owszem, tak, wszystko.
Ale ty może... masz to opisane? To,
ja tutaj
to,
mam.
To, co było opisane, bo tam było opisane chyba dobrze w tym.
To znaczy, my pisaliśmy to do sądu, jak była sprawa o unieważnienie. Tu chodzi o to,
nie,
tak?
Nie. Ja uważam, to, co było pisane do Solidarności. Cały taki...
Ja tutaj napisałam do sądu, było skierowanie sądu wojewódzki, trzeci wydział karny w Bydgoszczy. Zwracamy się z prośbą o unieważnienie wyroku z dnia 19 stycznia 1957 roku skazującego męża i ojca Tadeusza Gulcza na karę 6 lat pozbawienia wolności. Czyn, za który skazano, był związany z działalnością polityczną. Podczas demonstracji zniszczono radiostację zagłuszającą zagraniczną stację Wolna Europa, która ograniczała wolność i dostęp do informacji obywateli. Głównym celem demonstracji była walka z komunizmem. Zamieszki, które miały miejsce, nie były przypadkowe. Tadeusz Gulc skorzystał z momentu, pożył tą sprawą. Miał świadomość, że ówczesny reżim totalitarny nie powinien zaistnieć. To on rzucił hasło, idziemy na radiostację. On jako pierwszy odważył się przeciwstawić panującemu reżimowi. Jednak ówczesna prasa przedstawiała go jako chuligana i awanturnika. I jako główny oskarżony, który 18 listopada 1956 roku kierował akcją Bydgoski Listopad, otrzymał najwyższy wyrok. Sąd wymierzył karę 6 lat więzienia. Sąd... To znaczy, otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, że nie ma podstaw, żeby unieważnić wyrok. To był rok 96. Tak jak powiedziałam, Solidarność nic nie pomogła. Kompletnie. Nie, tak jakby ich nie interesowało. Kompletnie. I byliśmy zszokowani. Naprawdę. No nie
przecież
był chuliganem.
Nikomu nie, jak to mówi, nikomu krzywdy tak nie zrobił. Nikogo nie zabił. Nie tego. Krzywdę ponosiłam ja głównie z dziećmi.
Ja no naprawdę jestem rozczarowany. I że najnowsza historia Polski, a konkretnie chodzi o Bydgoszcz, jest zamazywana. No kto ma winę? Dzisiejsza władza... Powiem szczerze, też nie za bardzo, bo bym poszedł do PiS-u w tej sprawie. Ja kiedyś pójdę, ja im tak dopiekę, że na czymś świat stoi. Oni nawet nie wiedzieli, co to w Bydgoszczy. I to 30-latkowie, tak mniej więcej pani mówi. Ja rozumiem, że wszystko dokładnie wiedzieć nie można, ale żeby prawicowa władza się tym nie interesowała. No i tak mniej więcej po tylu latach, proszę panią, mam refleksję, że wolność to nie jest na dzień dzisiejszy. O wolność trzeba dbać i walczyć na zawsze. I na tym koniec. Dziękuję.
To były nagrania, które zrobiłam w listopadzie 2006 roku. Jak państwo słyszeli, zarówno uczestnicy tych wydarzeń Bydgoskiego Listopada, jak i ich rodziny, no, byli bardzo rozczarowani tym, że od wielu, wielu lat, właściwie blisko 30, walczyli o unieważnienie wyroków za chuligaństwo i się nie udawało. Udało się dopiero, przynajmniej w części osób, unieważnić te wyroki dopiero wczoraj.
Aktem oskarżenia w 1956 roku zostało objętych 16 osób, z czego 3 osoby zostały uniewinnione. W stosunku do 13 zapadły wyroki od 6 lat więzienia, bo wtedy tak to określano, do 6 miesięcy pozbawienia wolności. W stosunku do 5 dzisiaj sąd rozpozna wniosek o wznowienie postępowania, czyli o stwierdzenie nieważności orzeczenia. W stosunku do 2 rozpoznaje Sąd Najwyższy, a w stosunku do 6 osób będą skierowane wnioski z urzędu do rozpoznania przez sąd.
Są to 2 postanowienia, gdyż jedno dotyczy oddzielnie pana Tadeusza Gulcza, a drugie postanowienie dotyczy Bernarda Dolińskiego, Zdzisława Berkowskiego, Józefa Berkowskiego i Tadeusza Gozdeckiego. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w 3 Wydziale Karnym postanawia w punkcie 1. Uznać za nieważny wyrok Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 roku i utrzymującego go wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1957 roku. I drugie postanowienie również o unieważnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 roku.
Rodzina pana Tadeusza Gulcza od 1991 roku, on już nie żył wówczas, zginął w wypadku pod kołami tramwaju. Więc od 1991 roku walczyła o unieważnienie tego wyroku, w którym został skazany za chuligaństwo. I udało się to dopiero wczoraj, po 26 latach walki, udało się ten wyrok unieważnić. Mam pierwszy telefon, zobaczymy, co ma do powiedzenia nasz pierwszy słuchacz. Halo, słyszymy
się? Dzień dobry.
Witam pana.
Dzień dobry. Marcin Bydgoszczy.
Witam. Jak pan sądzi, dlaczego tak długo trzeba było
dlaczego
czekać?
Dlaczego tak długo? No, sprawa jest prosta. No, do końca lat 80. była komuna.
No to wiadomo.
W 89. roku kontynuacja. No, nie było woli politycznej do takich ruchów. Po prostu. Jasno i wyraźnie widać, że to się działo przez dobre 10-15 lat po 90. roku. To była kontynuacja.
Ale wie pan, że kiedy ja rozmawiałam z tymi osobami, to był 2006 rok. To też komuna jeszcze?
No, wie pani, no strażnicy poumierali w ciągu ostatnich tam, nie wiem, 2-3 lat. No i wszystko zaczyna się powoli rozpadać. No, wszystko to, co oni pilnowali, zaczyna się rozpadać. I Poza tym wola polityczna, to po pierwsze. A po drugie, państwo się tak nie spieszy do takich ruchów, bo już słyszałem to u was na antenie, że są pierwsze propozycje jakichś roszczeń odnośnie odszkodowań za te wyroki. Będzie musiało państwo zapłacić. Państwo, które pieniędzy nie ma.
Ale przecież, ale to jakby sprawiedliwość. Sprawiedliwości powinno stać się zadość, bo te wyroki wywołały tragedię.
Sprawiedliwością idą finanse. Jasne. No bo od razu tylko się pojawił wyrok, w tym samym dniu pierwsze głosy się pojawiły odnośnie jakiegoś zadośćuczynienia tym ludziom, rodzinom i tak dalej. Tak. Nie? No, to jest Pani, ja chciałem właśnie powiedzieć, że dla mnie to jest analogia odnośnie sprawy frankowej. Czemu rząd się nie kwapi do pomocy frankowiczom? Bo banki zapłaciły podatek od tych pieniędzy, które zarobiły. I pierwsze to banki zrobią, zwrócą się do państwa o zwrot tego podatku. I to jest tak samo. Pierwsze, wola polityczna, której nie było. Drugie, finanse, których nie ma. Więc dla mnie sprawa jest prosta.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Mamy jeszcze chwilę. Halo, słyszymy się?
Dzień dobry, panie redaktor.
Witam pana. Co pan sądzi o tym, że tak długo? Czy sprawiedliwości stało się zadość?
Powoli się staje, ale to są te zaszłości właśnie komunistyczne, to co mój poprzednik mówił. To wynika z tego właśnie, że musi odejść to pokolenie tych czerwonych sędziów, tych usłużnych w stanie wojennym i wcześniej. Jak oni mogą wydawać pozytywne wyroki dla gościa, który zlikwidował zagłuszarkę, jak on dla nich był wrogiem. Tak samo jest z naszymi żołnierzami wyklętymi, co pani też w tym bierze udział, tak? Przywracamy ich pamięć. I to jest dużo, dużo, dużo. Jeszcze kupę lat. Ja mam 40 parę lat. Ja myślę, że dopiero moje wnuki poznają prawdziwą historię, że to dopiero powoli wychodzi. To jest 1-3% może prawdy, co się ujawnia w tej pory.
Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Oczywiście nie możemy uogólniać i mówić o wszystkich, którzy pracowali w tamtym czasie i w sądach i w różnych innych instytucjach, że są nieuczciwi czy niesprawiedliwe wyroki wydają, pewnie z całą pewnością należałoby indywidualnie do każdego z nas i do każdej sprawy podchodzić. Ja bardzo jestem ciekawa i pewnie jeszcze w niedługim czasie zapytam rodziny tych osób i te osoby, czy one po tylu latach jeszcze takiego nie, rozczarowania właśnie, czy zdołały się z tego ucieszyć, z tego wyroku? Mam nadzieję, że tak. 340 dobrze mówię. 345, 50, 90, ale już poza anteną, bo musimy kończyć. To dyżur reportera do 17.30. Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.